Ile razy jeszcze mam ci to powtarzać? Mówi sfrustrowana matka do swojej córki. Jeśli się nie zaczniesz przygotować do matury, to po prostu nie zdasz. Oblejesz ten egzamin. Ale mówi, mamo, ale mam jeszcze 3 miesiące, na pewno zdążę. No tak, ale kiedy była próbna matura, mówiłaś to samo, a potem sama przyznałaś, że kiepsko ci poszło, bo zabrakło ci czasu. Tym razem będzie inaczej. Ile razy ci mam jeszcze to powtarzać? Mówi żona do męża. Kiedy wychodzisz z łazienki, to proszę, wytrzyj podłogę i spłucz brodzik. Za każdym razem, kiedy wychodzisz, podłoga jest zalana, a brodzik się klei. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Ale dzisiaj się spieszyłem do pracy. Spieszyłem się i nie miałem czasu, aby myśleć o głupotach. Ile razy mam ci to powtarzać, mówi mąż do żony, żebyś nie brała naszej karty kredytowej i nie wydawała majątku na ciuchy, bo mamy kredyt do spłacenia, a potem nasz budżet na końcu miesiąca się nie zamyka. No tak, ale były wspaniałe promocje i była wyjątkowa okazja. To samo mówiłaś miesiąc temu i miesiąc wcześniej. Rujnujesz nasz domowy budżet. Ile razy mam to ci jeszcze powtarzać? Prawdopodobnie to zdanie słyszeliśmy wiele razy w swoim życiu, a też pewnie nieraz je sami wypowiadaliśmy w różnych sytuacjach. Bo okazuje się, że są takie życiowe lekcje, z którymi nie do końca sobie radzimy, które jakby nie do końca w nas wsiąkają, albo wsiąkają bardzo powoli. I kiedy się nad nimi zastanowimy, nad tymi lekcjami, to odkryjemy, że te lekcje często nie są specjalnie trudne do zrozumienia. Ale z jakiegoś powodu są trudne do zrobienia, do zastosowania. No bo to nie jest trudne do zrozumienia, na przykład, że trzeba się zdrowo odżywiać, albo uprawiać sport, albo oszczędzać pieniądze. W tym nie ma nic trudnego, ale okazuje się, że czasami trudno jest to zastosować w życiu codziennym i przełożyć na język codzienności. A to przecież wcale nie są te najważniejsze życiowe lekcje, z jakimi mamy do czynienia. Domyślam się, czytając Ewangelię Marka, że Jezus też wiele razy miał ochotę powiedzieć swoim uczniom, ile razy mam to jeszcze powtarzać. Ponieważ okazuje się, że oni też spotykali się z lekcjami, które chociaż nie były trudne do zrozumienia, to okazywały się być dla nich trudne do zrobienia. I te lekcje, z którymi mieli największy problem, to te, które dotyczyły tego, co w życiu ważne i tego, kto jest tak naprawdę ważny. Z jakiegoś powodu ta jedna lekcja była dla nich bardzo trudna i skomplikowana. Uczniowie już 3 lata chodzili za Jezusem. Chodzili za Nim, słuchali Jego kazań, patrzyli, jak czyni cuda, przysłuchiwali się Jego nauczaniu. Mieli okazję Go dobrze poznać jako człowieka, jako nauczyciela. I tym razem mieli takie poczucie, że chociaż znają swojego Mesjasza i nauczyciela, to coś jest innego. On ciągle im powtarzał w ostatnich tygodniach, że musi iść do Jerozolimy. W zasadzie nie byłoby w tym nic niezwykłego, ponieważ on co roku szedł do Jerozolimy na święto Paschy, więc teraz zbliża się ten czas, kiedy trzeba iść, więc mówi o tym, że idzie, ale w tym roku było inaczej, ponieważ ta atmosfera wokół Jezusa stała się coraz gorętsza. Jego przeciwnicy coraz agresywnie go atakowali, a on sam zdawał się być coraz bardziej smutny, refleksyjny, jakby trochę wycofany i coraz częściej mówił o swojej śmierci. I tak też było i tym razem. Czytamy w Ewangelii Marka, że byli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus ku ich zdziwieniu szedł przed nimi. Czyli tak jakby był trochę z przodu, jakby chciał być z nimi, ale nie do końca. Tych zaś, którzy szli za nim, ogarnął lęk. Wiedzieli, co się dzieje. Wtedy znów wziął 12 i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Syn Człowieczy zostanie tam wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Ci skażą go na śmierć, wydadzą poganom. Będą z niego szydzić, będą go opluwać, ubiczują go i zabiją. Lecz on po 3 dniach zmartwychwstanie. I to właśnie była jedna z tych lekcji, która w uczniów nie mogła wsiąknąć, z którą sobie nie radzili. Bo już po raz trzeci Jezus zapowiada swoją śmierć. Po raz trzeci słyszą, że idzie do Jerozolimy po to, żeby umrzeć. Ale oni tego jakby do końca nie pojmują. Bo prawdę powiedziawszy, to nie pasuje do ich wyobrażeń tego, co w życiu ważne i tego, kto jest ważny. Oni poszli za Jezusem z innego powodu. Poszli, bo zobaczyli w Nim potencjał na Mesjasza, na Wyzwoliciela, na nowego Króla Izraela. Poszli, bo mieli nadzieję, że w pewnym momencie to On, pokona Rzymian, zaprowadzi nowe porządki i zwróci ich narodowi wolność i niepodległość. Izrael stanie się suwerennym państwem. A ten Jezus, który stał się dla nich ważny tak bardzo, że wszystko, co ważne, stawili w życiu dla Niego i poszli za Nim, mówi, że idzie, aby umrzeć? Że będą Go biczować, będą się z Niego naśmiewać? Że będą Go opluwać? To nie brzmiało jak dobra ścieżka kariery. Mało tego, Jego sukces to ich sukces, Jego porażka to ich porażka, przecież oni za Nim poszli. Jednak okazuje się, że uczniowie mieli problem ze zrozumieniem tego, co Jezus mówił, bo jakby nie do końca wsłuchali się w Jego słowa i nigdy nie zastanowili się, po co On tak naprawdę idzie do tej Jerozolimy i po co On ma umrzeć. A okazało się, że On tam idzie, aby zaspokoić ich największą potrzebę. Potrzebę, której nawet sobie nie uświadamiali. Aby zrobić coś, co naprawdę jest dla nich ważne. Jedną z kluczowych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba bycia ważnym dla innych. To potrzeba ważności. Aby dziecko się normalnie mogło rozwijać, musi czuć, że jest ważne dla swoich rodziców. I to jest tak istotne, by słyszało: kocham Cię. Ufamy Ci. Udało Ci się. Jesteś świetny i świetnie to robisz. Hej, tym razem się nie udało. Spróbuj, a z tym razem będzie lepiej. Cieszymy się, że jesteś z nami. Ale zamiast tego dzieci często słyszą: jesteś porażką. Jesteś beznadziejny. Tak naprawdę nie chcieliśmy kolejnego dziecka. Ty wszystko robisz źle. A potem takie dziecko dorasta z poczuciem, że wszystko robi źle, że jest niekochane i nie zasługuje na miłość. I okazuje się, że te słowa wypełniają się w jego życiu, bo tak żyje i to przekłada swój język codzienności. Bo każdy z nas ma potrzebę bycia ważnym dla kogoś. Żona chce być ważna dla swojego męża i czuć się wyjątkowa, a mąż chce być ważny dla żony i wiedzieć, że jest jej bohaterem. Szukamy przyjaciół, bo chcemy mieć to poczucie ważności. I okazuje się, że to poczucie ważności dla innych ludzi ma wpływ na nasze życie tu i teraz, na nasze życie na ziemi. To życie może zmienić albo na lepsze, albo na gorsze. Ale za tym poczuciem ważności jest jeszcze inne poczucie. Bo my nie tylko chcemy być ważni dla ludzi, ale gdzieś w głębi serca chcemy mieć to poczucie, że jesteśmy ważni dla samego Boga. I jeśli świadomość tego, że jestem ważny dla innych, może zmienić moje życie tu i teraz na ziemi, to świadomość tego, że jestem ważny dla Boga, może zmienić nie tylko moje życie tu na ziemi, ale może zmienić na całą wieczność. I właśnie dlatego Jezus szedł do Jerozolimy. Aby pokazać ludziom, że chociaż w nas nic ważnego nie ma, bo jesteśmy grzesznikami, którzy w jakimś momencie odwrócili się od Boga i zbudowali tą barierę grzechu pomiędzy sobą a Bogiem, to On tak bardzo nas pokochał, że gotów jest iść do Jerozolimy, gotów pójść do Jerozolimy, aby oddać wszystko za nas, aby dać swoje życie za każdego z nas, aby pokazać nam, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. Bo to był jedyny sposób, aby rozprawić się z naszym problemem, problemem grzechu. I właśnie Jezus po to idzie do Jerozolimy, aby pokazać ludziom, że są dla Niego ważni i że dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu każdy człowiek może stać się dzieckiem Boga. A to sprawia różnicę. Nieżyjący już kaznodzieja Fred Kredek opowiadał kiedyś o tym, jak ze swoją żoną pojechali na urlop. Siedzieli sobie w restauracji w górach i jedli kolację, kiedy nagle podszedł do ich stolika jakiś starszy pan, grzecznie się przywitał i mówi: jesteście na urlopie? Fred popatrzył na niego i mówi: tak, na urlopie. Ale pomyślał sobie, czego on tu chce. A starszy pan, jakby niezniechęcony, taką krótką odpowiedzią mówi: a skąd jesteście? Z Oklahomy. A co robisz? Czym się zajmujesz? No, jestem kaznodzieją. O, kaznodzieją. No, pewnego dnia jeden kaznodzieja naprawdę zmienił moje życie. I starszy pan, nie pytając o zgodę, odsunął krzesełko, usiadł i przyszedł do stolika i zaczął opowiadać historię. Mówi: ja tu urodziłem się w tych okolicach, tu w górach. Moja mama nie miała męża, była samotną kobietą. Nigdy nie poznałem swojego ojca. W czasach, kiedy przyszedł na świat, takie dzieci jak ja, jeżeli ludzie chcieli być mili, mówili o nas z nieprawego łoża. A jeżeli mówili to, co myśleli, to nazywali nas bękartami. więc od najmłodszych lat byłem pękartem. Dzieciaki w szkole się do mnie śmiały. Kiedy żeśmy szli ulicami miasteczka, to ludzie wytykali nas palcami, mnie i moją mamę. Ponieważ nikt nie wiedział, kto jest moim ojcem, więc ludzie często przyglądali mi się uważnie, jakby próbowali zgadnąć, kto jest moim tatą, do kogo jestem podobny. A czasami pytali wprost: hej chłopcze, kto jest twoim tatusiem? To było najgorsze pytanie mojego życia. Kto jest moim tatą? Nigdy nie znałem, nie poznałem odpowiedzi na to pytanie. Kiedy miałem 12 lat, zacząłem chodzić do kościoła. Był taki mały kościółek w naszym miasteczku, a tam taki kaznodzieja, postawny facet z długą, czarną brodą, o takim niskim, tubalnym głosie. Lubiłem jego kazania. Ale ponieważ nie czułem się tam mile widziany, to zawsze przychodziłem tuż przed początkiem nabożeństwa i wychodziłem zaraz, kiedy nabożeństwo się kończyło. Ale któregoś razu zrobił się tłok w przejściu i nie mogłem wyjść tak szybko, jakbym chciał i nagle poczułem jakąś ciężką rękę na swoim ramieniu. Odwróciłem się i zobaczyłem, że to pastor, kaznodzieja, stoi tym swoim przenikliwym wzrokiem, patrzy mi prosto w oczy. Patrzy tak na mnie i mówi: a ty, chłopcze, jesteś synem... I tu zawiesił głos i zaczął mi się bacznie przyglądać. A ja wiedziałem, że zaraz padnie to pytanie. Padnie to pytanie, na które nie znam odpowiedzi. I zrobi mi się przykro i wybiegnę z tego kościoła i nigdy nie wrócę. On tak patrzył na mnie, jakby czytał w moich myślach i mówi: ha, no tak, już widzę. Poznaję to rodzinne podobieństwo. Ty jesteś dzieckiem Boga. Idź i odbierz swoje dziedzictwo. I mówi: tego dnia wyszedłem z tego kościoła przemienionym człowiekiem, bo odkryłem, że jestem dzieckiem Boga. I to zmieniło moje życie. Kiedy Fred usłyszał tę historię, wzruszył się i zapytał: a jak pan się nazywa? Mówi: Ben Hooper. Starszy pan pożegnał się i odszedł. I Fred nagle sobie przypomniał: Ben Hooper. Ha, to ten bankart, który 2 razy był wybrany gubernatorem stanu Tennessee. W jakimś momencie odkrył, co w życiu jest ważne. No właśnie. A co jest ważne? Ważne jest, abyś odkrył, że jesteś ważny dla Chrystusa, który gotów był dla ciebie oddać życie. To właśnie po to on szedł do Jerozolimy. Po to, aby oddać życie za każdego z nas. Aby zapłacić cenę za nasze grzechy. Aby zrobić to, czego my dla siebie samych nie byliśmy w stanie zrobić. Ale też po to, aby pokazać nam, jak bardzo nas kocha. Jak bardzo ważni się dla Niego staliśmy. I że chce zrobić wszystko, abyśmy mogli stać się dziećmi Boga, jeśli tego zapragniemy. I to przemienia życie, kiedy uświadamiamy sobie, że jestem ważny dla Boga, że Bóg mnie kocha. To jest jedno z największych odkryć życia, jakie człowiek może dokonać. Ale czasem tak jest, że to pragnienie i ta radość z bycia ważnym dla Boga ustępuje miejsca jeszcze innemu pragnieniu, które też pojawiło się w sercach i umysłach uczniów. Czytamy dalej, że wówczas podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Nauczycielu, rozpoczęli, chcielibyśmy, aby spełnił naszą pewną prośbę. A on zapytał: co mam dla was uczynić? Spraw, powiedzieli, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie się zanurzyć w chrzcie, w którym mnie zanurzą? Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus odpowiedział: kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem i chrzest, którym mnie zanurzą, waszym doświadczeniem. Jednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało to przygotowane. Jezus właśnie powiedział, że idzie do Jerozolimy, aby umrzeć. Za kilka tygodni Pascha. I on tam będzie, na tej pasze, i wtedy umrze. Nie mówił, że kiedyś umrę. Jak się zestarzeje, to umrę, jak każdy, ale mówi: idę, aby umrzeć. A oni jakby tego nie słyszeli, albo słyszeli, ale do końca to w nich nie wsiąkło z jakiegoś powodu. Zamiast być przejętymi tym, że ich przyjaciel, ich nauczyciel, z którym spędzili 3 lata, Niedługo umrze, go nie będzie z nimi. Oni zadają pytanie, co ja z tego będę miał? I to ciekawe, że oni nawet nie martwią się tym, że nie myślą o tym, że pewnego dnia, jak pokonasz Rzymian, jak już wypędzisz obce wojska i zostaniesz królem, to my chcielibyśmy być pierwszymi ministrami. Nie, nie, oni sięgają dalej. Oni, jak już umrzesz, zmartwychwstaniesz i będziesz w swoim królestwie, tam w wieczności, gdziekolwiek to będzie, to my chcielibyśmy siedzieć po prawej i po twojej lewej stronie, jako ci najważniejsi ze wszystkich pozostałych twoich uczniów. Bo my chcemy być ważni. Bo dla nas ważne jest to, aby być ważnym. I myślę, że to poczucie ważności często nam też przyświeca w życiu, ponieważ my też, dla nas też ważne jest, aby być ważnym. Ważne jest, aby być ważnym i czujemy się ważniejsi, kiedy mamy więcej pieniędzy niż inni i możemy sobie na więcej pozwolić. Czujemy się ważniejsi niż inni, kiedy mamy wyższe stanowisko i to inni nas muszą słuchać, a nie my ich. Kiedy jesteśmy otoczeni szacunkiem i ludzie się liczą z naszym zdaniem, to jest przyjemne uczucie, kiedy jestem ważniejszy od innych. Kiedy inni mi pomagają, usługują, kiedy inni spełniają moje prośby i oczekiwania, kiedy to ja wydaję polecenia, a inni je wykonują. Kiedy czuję się ważniejszy, bo mam lepszą pozycję, większe wykształcenie czy cokolwiek innego. I czasem tak jest w życiu, że tą fundamentalną potrzebę bycia ważnym dla Boga rozmieniamy na drobne i szukamy poczucia ważności, ale ważności w porównaniu z innymi ludźmi. Ważności w tym, że jesteśmy ważniejsi od innych. Dlatego Jezus pytał się ich, a czy wy możecie być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? I czy możecie pić z tego kielicha, z którego ja piję? Oni pomyśleli sobie, no pewnie, jesteśmy ochrzczeni chrztem Jana, więc możemy. Jak jest wieczerza paschalna, to bierzemy kielich i pijemy z niego. Pewnie, że możemy. Tylko, że oni nie rozumieli, że on, zadając to pytanie, tak naprawdę po raz kolejny mówił o swojej śmierci. Mówi, że będzie zanurzony w chrzcie, że pochowają go i umrze. Że wypije kielich, kielich cierpienia do ostatniej kropli. Że kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane i modlił się, to mówił, Ojcze, jeżeli to możliwe, niech ten kielich mnie minie, ale wiem, że to nie jest możliwe i muszę go wypić. A oni mówią, możemy. Jezus mówi, to będziecie ochrzczeni tym chrztem i wypijecie ten kielich. Bo on wiedział, że droga za nim to nie jest droga chwały i zaszczytów i przywilejów. Ale jeśli ktoś idzie tą ścieżką, którą on idzie, to doświadczy tego, co on doświadcza. On idzie na śmierć i cierpienie. Bo oni nie rozumieli, co jest ważne. Pewien umierający, bogaty człowiek, biznesmen, który przez całe życie zgromadził ogromny majątek, rozmawiał ze swoim synem i postanowił udzielić mu ostatniej życiowej lekcji. Mówi, synu, przez całe życie zdobyłem więcej pieniędzy niż moi konkurenci, znajomi. Zbudowałem większą firmę, mam większy majątek i większe wpływy. Piąłem się przez całe życie po szczeblach kariery. Piąłem się pod górę, często po głowach innych ludzi. Traktowałem jako stopnie do celu. Bo chciałem być na szczycie. Bo chciałem być ważniejszy. Ważniejszy niż inni. Ale wiesz, kiedy dotarłem na szczyt, wiesz co odkryłem? Tam nic nie ma. Na szczycie. Nic nie ma. A więc co tak naprawdę jest ważne? Ważne jest to, aby świadomości bycia ważnym dla Boga i innych nie zamienił na chęć bycia ważniejszym od innych. I to była jedna z tych lekcji, która w uczniów w jakiś sposób nie mogła wsiąknąć. Oni to słyszeli, ale jakby nie mogli tego zrozumieć. Więc Jezus postanowił raz jeszcze im to wyjaśnić. Czytamy dalej, że prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych 10. Wcale nas to nie dziwi, że się oburzyli. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział, Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być między wami, pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie sługą waszym. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Pewnie to była jedna z tych okazji, kiedy Jezus miał ochotę powiedzieć, ile razy mam jeszcze wam to powtarzać. Bo przecież tuż przed tą historią, kiedy Jezus po raz kolejny zapowiada swoją śmierć i jest ta rozmowa z uczniami o wielkości, tuż przed tymi wydarzeniami, do Jezusa przychodziły małe dzieci. Rodzice przyprowadzali dzieci, aby się o nie modlił, aby je błogosławił. I co robili uczniowie? Odpędzali je. Bo w tamtej kulturze dziecko nic nie znaczy. Ono nie ma głosu, nie ma prawa. Dzieci nie są ważne. Więc oni odpędzali. Mówi, nie zawracajcie głowy nauczycielowi. A Jezus mówi, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Bo do takich należy Królestwo Boże. Do nich właśnie. I jeżeli nie staniecie się jak dzieci, to do niego nie wejdziecie. Już nie mogli tego zrozumieć. Jak to? Do nich Królestwo Boże. Że te dzieci nic nie rozumieją, nic nie potrafią. A chwilę później przed bogaty człowiek, bogaty młodzieniec, był mężczyzną, co w tamtej kulturze miało znaczenie. Był bogaty, a więc Bóg mu błogosławi. Był wykształcony, znał prawo, do tego był pobożnym, dobrym człowiekiem. I pyta się, co zrobić, aby być zbawionym? Zadaje dobre pytanie. Jezus mówi mu, rozdaj wszystko, co masz ubogim, pójdź za mną. Bądź moim naśladowcą. Lecz człowiek odchodzi zasmucony. Wtedy Jezus mówi, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie pytają się, no kto może być zbawiony? Jeśli nie on, to kto? Jeśli nie ten ważny, nie ten pierwszy, nie ten najlepszy, no to kto inny? A Jezus im ciągle powtarza, że pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi. Oni ciągle tego nie rozumieli. Potem mówi im, że idzie umrzeć. A oni się pytają, kto będzie siedział po prawej czy lewej stronie. Ciągle nie pojmują. Więc Jezus mówi, teraz powiem wam tak po prostu, tak wprost, tak wyraźnie. My wiecie, kto jest. Królowie, władcy tych narodów mają władzę i mają siłę. I mają wpływy i wykorzystują swoją władzę po to, aby uciskać innych, aby ich wykorzystywać, aby nimi rządzić, aby czerpać z nich zyski. Aby zaspokajać swoje potrzeby cudzym kosztem. Ale mówi, nie tak ma być między wami. Jeżeli macie władzę, macie siłę, macie wpływy, zdolności, to macie to wykorzystywać po to, aby służyć. Aby zaspokajać potrzeby innych swoim kosztem. Mówi, jeśli ktoś chce być wielki między wami, niech stanie się sługą wszystkich. Jeśli kto chce być pierwszy, niech służy pozostałym. Mówi, po to właśnie przed Syn Człowieczy. On nie przyszedł po to, aby mu służono, ale jak widział potrzeby ludzi, to po prostu wychodził naprzeciw. Karmił głodnych, uzdrawiał, leczył, nauczał, pocieszał. Był tam, gdzie ludzie go potrzebowali. A w końcu przyszedł po to, aby oddać swoje życie za nas. Aby zrobić to, czego my sami dla siebie nie możemy zrobić. On stał się sługą. I te słowa tak naprawdę Jezusa, to była rewolucja w myśleniu tamtych czasów. To było kontrkulturowe stwierdzenie, które po prostu nie mieściło się w umysłach ludzi tamtych czasów, bo nikt tak nie myślał. W tamtych czasach ceniono siłę, wiedzę, edukację, piękno, zdrowie, władzę, wpływy. To była kultura grecka i rzymska, tak na tym się opierała. Tam nie było miejsca dla słabych, chorych i biednych. Na tych, którym się nie udało. Kiedy w Rzymie wybuchła epidemia, jeden z historyków pisze o tym, że kiedy wybuchła epidemia, to właśnie to członkowie rodziny wynosili swoich bliskich, którzy zachorowali, za miasto, kładli ich przy drogach, aby tam w upale po prostu umarli, ponieważ bali się, że się od nich zarażą. Więc ci ludzie umierali z wycieńczenia, z odwodnienia, z gorąca, z głodu. Tukitydes opisał podobną epidemię w Atenach, która miała miejsce wcześniej. Było tak wielu chorych, że ludzie po prostu uciekali z miasta. I on opisuje, że były całe domy pełne chorych ludzi, którymi nikt się nie zajmował, którzy umierali z braku opieki, ponieważ ich bliscy ich zostawili. I właśnie w tych czasach to chrześcijanie byli tymi, którzy wychodzili na te drogi i zbierali tych chorych. To chrześcijanie szli do tych domów, gdzie była zaraza. I to oni opiekowali się tymi, którzy umierali. Z historii wiemy, że to chrześcijanie byli tymi, którzy założyli pierwsze szpitale. Zachowała się korespondencja pomiędzy rzymskim żołnierzem a jego żoną, która spodziewała się dziecka, i ten Rzymianin, który był na wyprawie wojennej, napisał taką wiadomość do swojej żony. Jeśli urodzi się chłopiec, to go zachowaj. A jeśli dziewczynka, to ją wyrzuć. I tak właśnie robiono w tamtych czasach. Kiedy rodziło się dziecko albo chore, albo słabe, albo dziewczynka, ponieważ po co komu dziewczynka, więc wynoszono za miasto, aby dziecko umarło. I to chrześcijanie byli tymi, którzy te dzieci zbierali i wychowywali jak swoje własne, w swoich własnych rodzinach. A później w historii znowu to chrześcijanie byli tymi, którzy zakładali pierwsze sierocińce dla dzieci, które nie miały rodziców, a było ich zbyt wielu. I tak było kiedyś, ale tak też jest i teraz, bo ten świat się wcale nie zmienił. Doktor Ian Crozier, brat Johna Croziera, którego znacie, bo pracuje z nami, jest lekarzem i przez wiele lat pracował w Afryce, w Sierra Leone. Kiedy tam była epidemia eboli, to on jechał do tych najtrudniejszych rejonów, pracując z dziećmi, które były chore na ebolę, które zaraziły się tym wirusem. I w jakimś momencie on sam zaraził się tym wirusem. Przetransportowano go do Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo szybko znalazł się w stanie krytycznym, w śpiączce. Jego rodzina przyjechała, by się z nim pożegnać, ale to takie jednostronne pożegnanie, ponieważ on był nieprzytomny. Modliliśmy się wtedy o niego, aby Bóg go podźwignął, uzdrowił, i rzeczywiście stało się coś, co można nazwać cudem, ponieważ lekarze nie dawali mu szans przeżycia, ale on wrócił do zdrowia, do pełni zdrowia. I kiedy opowiadał o tej swojej pracy, było jedno zdanie, które mnie zastanowiło i utkwiło mi w pamięci. On mówi: nawet nie wyobrażasz sobie, że w tych najgorszych miejscach, gdzie ta epidemia szalała i zbierała ogromne żniwo, nie wyobrażasz sobie, jak wielu tam jest chrześcijan, którzy tam są i służą i pomagają, którzy jadą w te miejsca, aby pomagać innym. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak wielu chrześcijan, którzy uchwycili się tych słów Jezusa, że jeżeli chcesz być wielki, to stanie się sługą wszystkich. Pojechali tam, gdzie nikt służyć nie chce. A więc to, co jest ważne. Ważne jest to, abyś uczył się traktować innych jako ważniejszych od siebie. To jest sekret prawdziwej ważności. Ale z tym sekretem prawdziwej ważności to jest trochę tak z tym stwierdzeniem, że z tą lekcją życiową, że trzeba się dobrze odżywiać, uprawiać sport. Specjalnie nie jest trudne do zrozumienia. Ale z jakiegoś powodu to jest trudne do zrobienia. I też, kiedy czytam tę historię, to utożsamiam się z uczniami, bo czuję się jak jeden z nich. Że wiele razy to słyszałem, wiele razy to czytałem, ale ciągle nie potrafię tego zrobić. Bo ten prawdziwy test to wcale nie jest, nie polega na tym, czy ja pojadę do Afryki i będę służył chorym na ebolę. Ale ten prawdziwy test tego, czy ja żyję tym tekstem, ma miejsce w sklepie, w szkole, w pracy, w rozmowie z trudną osobą w mojej rodzinie, z sąsiadem. I to jest pytanie, czy ja jestem gotów postawić czyjeś potrzeby przed swoimi. Czy gotów jestem służyć. A im bardziej się czytuję ten tekst, odkrywam, że Jezus po prostu chce, abyśmy zrozumieli, że Jezus nie uznaje za ważnych tych, którzy czują się ważniejsi od innych, ale tych, którzy idąc w Jego ślady, traktują innych jako ważniejszych od siebie. To nie jest trudne do zrozumienia. To bywa trudne do zrobienia. I pytanie, czy ty podejmiesz to wyzwanie?